każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Hubert Pietroński. Witamy. Dziś w ten piękny, słoneczny dzień na ziemi lubuskiej porozmawiamy najpierw z burmistrzem Międzyrzecza, Remigiuszem Lorencem, który proszę sobie wyobrazić, że jest w Szklarskiej Porębie i tam promuje gminę Międzyrzecz. Zaczniemy od promocji nietypowej, bo pan burmistrz ze swoim zastępcą, współpracownikami i znajomymi postanowili jako drużyna z Międzyrzecza przebiec 137 kilometrów w specjalnym biegu, który upamiętnia goprowców i w ten sposób promować właśnie gminę Międzyrzecz. Ta rozmowa na początek, już za momencik, a w drugiej części po 12.30 porozmawiamy z burmistrzem Drezdenka Karoliną Piotrowską oraz ze starostą gorzowskim Magdaleną Słomińską. Rozmowa oczywiście będzie dotyczyła samorządów i tego, co teraz dzieje się i w Drezdenku, i w starostwie gorzowskim, bo po pierwsze samorządy przygotowują się do wydania funduszy pieniędzy z Funduszu Inwestycji Lokalnych, który przygotował rząd po to, żeby pomóc w pandemii samorządom, ale także samorządy pracują nad budżetami na przyszły rok. To jest w związku z COVID-em dość trudna praca i o tym między innymi porozmawiamy, ale to po 12.30. Na początek zapraszam do wysłuchania rozmowy z burmistrzem Międzyrzecza, między innymi o dość nietypowej promocji. Zapraszam. Łączymy się ze Szklarską Porębą, gdzie jest burmistrz Międzyrzecza, Remigiusz Lorenc. Witam serdecznie, panie burmistrzu.
Witam, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
Pan burmistrz w Szklarskiej Porębie, zdradzę tajemnicę słuchaczom, nie jest sam w Szklarskiej Porębie i nie jest de facto na wakacjach, a promuje Międzyrzecz i gminę Międzyrzecz w dość nietypowy sposób, bo będzie biegł dookoła Kotliny Jeleniogórskiej. No, przyznam się szczerze, że wybrał pan dość taki, no, mocną promocję, bo ponad 130 kilometrów, tak ma pan zamiar przebiec?
Znaczy, panie redaktorze, na pewno przejść, tak? Co do biegnięcia to będzie ciężko, natomiast to jest odcinek 137 kilometrów i podejmiemy próbę, tak? Czy nam się uda, to jest trudno powiedzieć, ale no, to jest takie aktywne spędzenie czasu wolnego, bo rzeczywiście promocja Międzyrzecza, ale to na zasadzie, że jesteśmy oznakowani naszą gminą, naszymi emblematami, ale to jest w czasie urlopu.
O, widzi pan, to dodatkowo w czasie urlopu burmistrz Międzyrzecza promuje Międzyrzecz. Co to za bieg?
Jest to 17. edycja przejścia, które upamiętnia dwóch goprowców, Daniela Warzyńskiego i Mateusza Chryncewicza, którzy podczas akcji mieli tragiczny wypadek i tutaj jest organizowany taki bieg coroczny.
Coroczny, 17 ten bieg, 137 kilometrów, naprawdę duży szacunek. Ja najwyżej biegam półmaratony i wiem, jaki to jest wysiłek, więc 137 kilometrów, no to ta promocja Międzyrzecza będzie naprawdę odlotowa, bo biegniecie z koszulkami odlotowy Międzyrzecz, to jest wasze hasło promocyjne, to jest taka większa grupa, łącznie z pana zastępcą, rozumiem.
Tak, tak, ale też są przyjaciele z Międzyrzecza, także tutaj idziemy. Tak razem wspólnie, rekreacyjnie też chcemy spędzić czas.
Ta promocja Międzyrzecza, jak się udaje? Bo w dzisiejszych czasach trzeba być zauważonym samorządem, żeby przedsiębiorcy, inwestorzy, bo przecież o to głównie między innymi chodzi, ale nie tylko, bo też jest kwestia mieszkańców, którzy identyfikują się ze swoim samorządem, ze swoim miejscem życia, no i tych z zewnątrz, którzy obserwują i patrzą, tam się żyje lepiej, tam są lepsze szkoły, przedszkola, żłobki i tak dalej, i tak dalej. Jak ta promocja dzisiaj ma znaczenie dla Międzyrzecza?
Znaczy, sama promocja to jest kwestia jak gdyby powiązania też z turystyką, ale wiadomo, że ta promocja polega jak gdyby też na tym dobrym słowie, które między ludźmi się toczy, tak, i podejmowane przez nas inwestycje mające jak gdyby na celu polepszenie sanitarno-bytowych mieszkańców, one zdecydowanie też wpływają jak gdyby na to, że stajemy się atrakcyjni, bo przypomnę tylko, że niedawno zmodernizowaliśmy kilka szkół, w tym momencie budujemy nowy żłobek, tak, wykonujemy drogi z kanalizacjami, także to są takie działania, które mają przyciągnąć albo przeciwdziałać ucieczce młodych poza obszar naszej gminy, a dwa, no też wskazać, że są to tereny związane też z drogą ekspresową i autostradą poblisko przebiegające, kratne do inwestycji.
Mm-hmm. A wspomniał pan o zapobieganiu uciekania młodych ludzi. Jak duży to jest problem w przypadku Międzyrzecza?
Znaczy, to jest od wielu lat zauważalne, tak, że wielkie ośrodki, takie jak Wrocław, Poznań, Szczecin, tak, to młody człowiek ma o wiele więcej możliwości, miał, tak, to w kwestii na przykład wychowania dzieci, tak, pozostawienia dzieci, bo myśmy mieli przecież też duży problem z przedszkolami, ze żłobkami. To wszystko udaje nam się doprowadzić do tego, że młoda rodzina, tak, w pewnym momencie nie stawia jak gdyby na szali, czy chce zostać, bo w Międzyrzeczu, bo to jest gmina, która jest zielona, jest przyjazna, jak gdyby powiedzmy sobie zdrowiu, a z drugiej strony nie ma co zrobić z dziećmi po południu, iść na basen czy na inny obiekt sportowy. Także to są też działania, które muszą ze sobą być komplementarne. A przypomnę, że myśmy też właśnie po to, żeby młodzi mogli się u nas dobrze czuć i rozwijać, też zmodernizowaliśmy kompleksowo stadion miejski.
No tak. No ale jak dzisiaj w dobie koronawirusa rysuje się przyszłość gminy i Międzyrzecza? Bo widzę po różnych samorządach, po reakcjach, które zacieśniają pewne wydatki, patrzą też w stronę państwa, o czym też za chwilę powiemy, ale wiem, że jak każdy samorząd o tej porze roku planujecie przyszłoroczny budżet, czekacie na wnioski mieszkańców, ale pewnie z tyłu głowy macie tę niepewność, która gdzieś tam wisi, i zobaczymy, co się stanie jesienią i zimą.
Tak, ale ja stoję na wykładni, że samorząd jest tym fundamentem spokoju, inaczej tym buforem niebezpieczeństwa dla prowadzonych działalności gospodarczych. I jeżeli w samorządzie samorząd jest takim poważnym zamawiającym na rynku, tak, czyli mówię o robotach budowlanych, szczególnie czy jakiejś infrastrukturze, czy też zlecaniu w ramach miękkich projektów, dokształcania, czy czasu, czy jakichś powiedzmy sobie szkółek, to też przeciwdziała jak gdyby właśnie skutkom tej negatywnych skutkom pandemii na rynku gospodarczym.
No, a spodziewa się pan pewnych ułatwień dla samorządowców w kwestii przetargowych? Ja mówię tutaj o cenach, bo...
Ale to już jest zauważalne.
No tak? Właśnie. To proszę dokończyć.
To już jest zauważalne, bo powiem szczerze, że jak w latach wcześniejszych ogłaszaliśmy przetarg na budowę dróg z kanalizacjami, to mieliśmy jedną firmę, dwie firmy jako operę startujących, tak? A teraz ostatnio to jest 8 firm, które nawet dwie czy 3 firmy złożyły nam ofertę poniżej kwoty kosztorysowej.
No, przykładem też dobrym jest obwodnica Strzelec Krajeńskich. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planowała około 144 milionów wydać na tę obwodnicę, tymczasem najtańsza oferta wyniosła 66 milionów. No, różnica jest kolosalna. Więc być może rzeczywiście, no, inna sprawa, że powiedzmy to wprost, kończą się środki unijne i firmy będą musiały bić się o przetargi, więc będą zaniżały ceny. No też musicie pilnować, żeby nie odbiło się to na jakości.
Nie, zdecydowanie. To inspektor nadzoru, kierownicy, to cały czas jest... Czy przy środkach unijnych, powiem, że nawet przy środkach unijnych ze względu na dodatkowe audyty czy sprawozdania, tak, to nie ma możliwości, żeby nie sprawdzać tego, tak? A jeżeli wykonujemy coś, ja stoję na stanowisku, że trzeba zrobić raz, a dobrze, tak? I tutaj nie ma miejsca na fuszerę.
Co z obwodnicą, bo złożyliście wniosek. O co chodzi z tą obwodnicą? Czego chcecie konkretnie?
Złożyliśmy wniosek na w ramach takiego wieloletniego programu z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę obwodnicy z mostem, bo największym problemem cały czas, to redaktor na pewno pamięta, rozmawialiśmy, że jest brak drugiego obiektu mostowego w mieście. No i tutaj cały czas aplikujemy z różnych możliwych źródeł tak o pozyskanie dofinansowania.
Z której strony ma być ta obwodnica? Jak to formalnie wygląda?
Ona, już mówię, jest ulica 130, droga 137, to jest wojewódzka w stronę Czciela, czyli na wysoko, przed, ja tak powiem jeszcze historycznie, przed szpitalem Obrzyce, tak? I ona by uciekała w stronę osiedla Piastowskiego, dalej idąc w stronę ulicy Roki Gniańskiej, czyli na Przytoczną, i to byłby taki ring, półring miasta od strony wschodniej.
Zakłada pan, że ta inwestycja znajdzie uznanie we władzach, które decydują o przyznaniu środków, pieniędzy?
Powiem szczerze, panie redaktorze, że jest to od wielu lat oczekiwana budowa czy infrastruktura i cały czas przekonuje do tego, że nie ma lepszej formy jak gdyby tutaj wydatkowania środków na to, żeby w Międzyrzeczu naprawdę miasto i cała gmina, bo to jest, pamiętajmy, to są ludzie, którzy pracują w mieście, to dostęp potem z pracy do domu czy do szkół, tak zdecydowanie polepszy funkcjonowanie i samo też przebieg tej obwodnicy. On jest w części przez osiedle nad Obrą budynków wielorodzinnych, a potem przechodzi przez park przemysłowy. Także ma też jak gdyby tutaj powiązanie, tak jak mówimy, dla mieszkańców i najszybszego dostępu do pracy.
Fundusz Inwestycji Lokalnych to jest taka pomoc, ręka wyciągnięta przez rząd w kierunku samorządów, tak aby mogły one choć w części tutaj uzupełnić swoje kieszenie po koronawirusie. Wy na ile staraliście się? Bo wszystkie samorządy w Lubuskiem złożyły odpowiednie wnioski, a na ile złożył Międzyrzecz? I ile dostał?
Nie, my złożyliśmy na kwotę, która została nam maksymalnie określona, bo tam Fundusz Inwestycji został określony już odgórnie, były kryteria ministerialne i tą kwotę otrzymaliśmy i ona już jest na koncie i z tego co wiem, te samorządy, które aplikowały, też już mają te kwoty u siebie na kontach. Natomiast zbliża się druga edycja, która jest przypisana prezesowi Rady Ministrów, panu Mateuszowi Morawieckiemu. No i tutaj też będziemy na pewno aplikować, a mamy inwestycje, które też oczekują, jak gdyby są oczekiwane przez mieszkańców. Czy to są kanalizacje, czy przedszkola, naprawdę tych potrzeb jest bardzo wiele.
To na koniec jeszcze raz zapytam o bieg. Wrócimy właściwie do biegu. Tak? Jaką taktykę pan przewiduje na te 137 kilometrów i czy w takim żargonie zawsze się mówi, czy uzupełnił pan węgle? Czy jest pan dobrze przygotowany do biegu?
Powiem tak, plecak jest napuchnięty, ale nie przeciążony. Oczywiście wody z minerałami, innymi rzeczami. Natomiast kwestia też zabezpieczenia w odzież taką ochronną, tak, i nie przeciążyć się. A dwa, sam przebieg jak gdyby, no to naprawdę bardzo spokojnie, żeby się nie zerwać, bo początek to jest od razu śnieżka, tak, ostro pod górę lecimy i jeżeli ten pierwszy etap gdzieś tam mięsień się zerwie, spali, to potem może być tylko gorzej.
No 137 kilometrów. Swoją drogą to są moje rodzinne strony, więc zazdroszczę. Ostatnio byłem i biegłem górski półmaraton, więc polecam wszystkim, którzy chcą odpocząć, żeby jeżeli chcą aktywnie odpoczywać, to rejony Szklarskiej Poręby, Wałbrzycha są bardzo dobre do tego. To dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Życzę spokojnego biegu. A ile godzin pan będzie biegł, tak mniej więcej?
Znaczy, panie redaktorze, to jest marszobieg, tak? No. Znaczy, bo to jest te 137, to naprawdę już musiał
tak
być ultramaraton.
Z 10 godzin?
Ale 48 godzin od momentu startu.
48 godzin od momentu startu. To trzymamy wszyscy pewnie kciuki i czekamy na informacje w sprawie przekroczenia mety, bo to jest bardzo ważne.
No, co jest daleką, gdzieś tam w planie, ale naprawdę każdy kilometr dalej to jest sukces i to jest walka jak gdyby ze swoim charakterem i ze swoim...
No dokładnie. Tym bardziej, że podniósł pan wysoko poprzeczkę innym samorządowcom w Lubuskiem w kwestii promocji.
Niech tak nie czują tego, absolutnie.
Dziękuję. Spokojnego biegu i zdrowia przede wszystkim na trasie. Dziękuję bardzo państwa i moim gościem był burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorec.
Do widzenia.
Pan burmistrz ma numer 448 dookoła Kotliny Jeleniogórskiej. Już trwa. Nie wiem, na którym kilometrze jest pan burmistrz, ale jak najbardziej trzymamy kciuki. Ciekawa promocja i mam nadzieję, że państwu też udzieliła się ta chęć wyjechania gdzieś i zobaczenia trochę przyrody. Przed państwem weekend zachęcamy. Lubuskie jest piękne i można między innymi spędzić go nad naszymi lubuskimi jeziorami, a może i dalej, ale w kraju. Za chwilę rozmowa z burmistrz Drezdenka Karoliną Piotrowską i starostą gorzowskim Magdaleną Słomińską, ale teraz chwila odpoczynku, chwila przerwy na muzykę. 25 minut do godziny 13. Zapowiadałem gości i przy telefonach są burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I starosta Gorzowski Magdalena Słomińska.
Dzień dobry, witam państwa.
Trwają przygotowania do budżetów 2021. To będzie trudne zadanie dla samorządów. Pani burmistrz?
Myślę, że ułożenie zrównoważonego budżetu, takiego, żeby faktycznie zaspokoić jak najwięcej oczekiwań mieszkańców, jest zawsze dużym wyzwaniem. Z pewnością będzie trudno, ponieważ też zdajemy sobie sprawę, jak w tym roku jednak sytuacja z koronawirusem spowodowała pewne zawirowania, pewne sytuacje, w których nie byliśmy pewni przyszłości. I myślę, że gdzieś z tyłu głowy wszyscy mamy tą świadomość, że ten przyszłoroczny budżet też może być obarczony jakimś ryzykiem. Dlatego będzie to z pewnością duże wyzwanie.
Zawsze samorządowcy mają pewną wizję funkcjonowania miasta, czy gminy, czy ogólnie samorządu poprzez budżet. Czy pani też taką wizję ma? Jaki ten budżet będzie? On będzie rozwojowy, zachowawczy, taki bezpieczny? Jak to będzie wyglądało?
Myślę, że tutaj te rzeczy, które pan wymienił, one się w ogóle nie wykluczają, wręcz uzupełniają, czyli na pewno będzie to budżet bezpieczny, bo myślę, że tutaj odpowiedzialność za losy gminy jest priorytetem. Niemniej będzie z pewnością także odważny i bardzo prorozwojowy. Myślę, że tutaj jak najbardziej chciałabym, aby ten budżet wychodził naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a to już od wielu miesięcy pracujemy, wsłuchujemy się w to, jaką mamy informację zwrotną. I tak naprawdę przed nami inwestycje infrastrukturalne, inwestycje w drogi, inwestycje w wodociągi. Bardzo mocno oczekiwany projekt chociażby naszego stadionu miejskiego. Również inwestycja, która była odkładana przez, myślę, już mogę powiedzieć, kilkanaście lat. W końcu chcemy się tych trudnych, dużych wyzwań podjąć.
Za moment o szczegółach. Ja jeszcze zapytam tutaj o starostwo gorzowskie, bo też starostwo oczywiście przygotowuje budżet. A jak w starostwie będzie to wyglądało i jaki ten budżet będzie?
Oczywiście, że będzie zrównoważony, bo to przede wszystkim, ale myślę, że tutaj ogromne wsparcie budżetu państwa, pana wojewody, rządu jest niesamowite. Nasze koncepcje są dość rozbudowane, ciekawe, infrastruktura drogowa, ale w dużym zakresie też infrastruktura społeczna, o czym często zapominamy, a my naprawdę chcemy mocno i konkretnie budować i rozwijać tę infrastrukturę społeczną, tym bardziej, że naprawdę brakuje nam i pogotowia opiekuńczego, centrum.
No właśnie, co się kryje pod hasłem infrastruktura społeczna?
Czyli Centrum Wspierania Rodziny, o które walczymy już jakiś czas i dążymy do tego, żeby powstało. Pogotowie opiekuńcze, którego nam brakuje i środki wypływają nam z powiatu. Mieszkania interwencyjne, mieszkania chronione są na wykończeniu, więc ta infrastruktura społeczna naprawdę się bardzo rozwija. Ważnym aspektem byłoby też utworzenie domu samotnej matki. Tutaj brak jest na terenie województwa, w ogóle takiego nie posiadamy, więc jest z tyłu głowy koncepcję, tego też mamy. A czy nam się uda w tak dużym zakresie, czas pokaże, bo to środki zewnętrzne. Myślę, że bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o finansowanie z budżetu państwa, mamy. Pan wojewoda nas bardzo wspiera, Władysław Dajczak. A jeżeli chodzi o te środki niestety unijne, troszeczkę ciężej, ale mam nadzieję, że drzwi nam się otworzą. Jesteśmy z koalicjantem z PSL-u, więc mam nadzieję, że nas tutaj też obejmie to wsparcie.
Bo dom samotnej matki, to o tej inwestycji mówi się i mówi, ale ona gdzieś zawsze jest w planach. Czy to rzeczywiście jest realna inwestycja tak w najbliższym czasie?
Drodzy Państwo, dom samotnej matki nie jest niczym, czym można by było się nie wiadomo jak chwalić. Wiadomo, to nie przynosi zysków. To jest inwestycja, która w jakiś sposób obciąży samorząd i samorządy dookoła i całe województwo, bo tak naprawdę finansowanie tego leży, że tak powiem, w gestii samorządu. Nie jest to działanie jakieś takie mocno komercyjne, więc wszyscy się tego boją. Chcielibyśmy podejść do tematu, bo uważamy, że każdy człowiek, każdy problem jest istotny i ważny. Mam nadzieję, że nam się to uda. Czas pokaże oczywiście. Ja staram się mówić o rzeczach konkretnych. Jest to w zamiarze. Jeżeli radni będą chcieli, to na pewno będziemy w tym kierunku też szli.
Wspomniała pani o mieszkaniach chronionych. To bardzo ciekawy projekt.
Bardzo ciekawy projekt przede wszystkim dlatego, że chociażby jakby pani burmistrz słucha, jest to dla gmin tak naprawdę oszczędność, ponieważ w tych mieszkaniach chronionych są tańszą opcją niż dom pomocy społecznej. Oczywiście zakres jest troszeczkę inny, ale często się zdarza, że osoby, które mogą samodzielnie funkcjonować, trafiają do DPS-u, bo nie mają innego miejsca. Więc te mieszkania chronione są tak naprawdę tworzone dla naszych gmin, miast, po to, żeby mogli kierować ludzi i nie musieliby ponosić takich kosztów, a nasz mieszkaniec ma wsparcie właściwe, czyli może samodzielnie funkcjonować, może o siebie dbać, może czuć się jak we własnym domu.
Pani burmistrz, wspomniała pani o pewnych inwestycjach. Te społeczne też macie w planach.
Tak, jak najbardziej. Żłobek, który od niedawna funkcjonuje i bardzo, bardzo fajnie wpisał się tutaj w naszym samorządzie, to jedna rzecz, ale budujemy przecież olbrzymie przedszkole, które mam nadzieję, że od lutego 2022 roku już zafunkcjonuje, będzie działał pełną parą. Ale oczywiście też inne elementy, chociażby Centrum Organizacji Pozarządowych. Już w październiku oddamy harcerzom nowoczesną, fajną, przyjazne miejsce, harcówkę, ale to dopiero początek inwestycji. Chcemy, aby tam były jeszcze biura dla 4 innych stowarzyszeń, żebyśmy mogli wyjść z ofertą przede wszystkim dla ludzi młodych, ale też dla seniorów, aby znaleźli tam swoje miejsce i generalnie we współpracy wzajemnie się napędzali do działania i otwierali się na coraz większe grupy naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o politykę, czy nawet o te mieszkania chronione, o których pani wspomniała, myślę, że przed samorządem Drezdenka to jest też, dla nas jest to też problem i też jest dla nas wyzwanie. Nie ukrywam, że myślimy o tym, ponieważ tak jak rozmawiałam ostatnio w gronie radnych w Drezdenku, ostatni chociażby budynek komunalny powstał ćwierć wieku temu. Minęło już ponad 25 lat. Myślę, że lista oczekujących na takie mieszkanie jest na tyle długa, że musimy na poważnie pomyśleć również o takim projekcie.
No to jest ciekawy temat, bo przykład chociażby Skwierzyny, która wybudowała mieszkania komunalne, ale jest kłopot z mieszkańcami takich mieszkań, bo gmina dała pewne wytyczne, których nie do końca, chociażby terminowości w płaceniu, tak? Nie wszyscy to robią, także to też na barki samorządów spadnie kolejne finansowanie. No, to są bardzo trudne kwestie.
Tak, to są trudne kwestie. Dokładnie mamy na naszym podwórku przecież też takie sytuacje, w którym zadłużenie naszych lokatorów sięga nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy. Ja też obserwuję jednak dość pozytywną tendencję. Zwraca się coraz więcej mieszkańców do nas o to, że chce spłacać te swoje zadłużenia. Oczywiście tutaj też wychodzimy naprzeciw, rozkładamy na raty, umarzamy odsetki, staramy się zmotywować właśnie mieszkańców do tego, żeby ponosili te swoje zobowiązania wobec gminy, bo tylko wtedy tak naprawdę możemy się dalej rozwijać.
Pani starosta wspomniała o drogach, o inwestycjach w drogi. Jak to będzie wyglądało? Bo słuchają nas mieszkańcy, między innymi powiatu gorzowskiego, którzy jeżdżą tymi drogami i co mogą usłyszeć?
Przede wszystkim bardzo duża inwestycja w Kostrzynie, czyli Warniki. To tam inwestycja powyżej 17 milionów. Kolejną inwestycją będzie Wawrów Górny, Wawrów Dolny, czyli przechodzimy do gminy Santok. Tutaj około 5 milionów inwestycja, 4,5 jakoś tak mniej więcej. Kolejna inwestycja, którą zamierzamy wykonać, dość duży wydatek będzie, ponieważ to jest dość długi odcinek, to jest Borek Brzozowiec. Przez miejscowość Łośno kończymy drogę, która też była finansowana wcześniej. Mhm. Brzozowiec Borek to też ogromny wydatek, ponieważ też powyżej 17 milionów to jest duży odcinek. Tam są przepusty, naprawdę dużo prac drogowych do przebudowy. Z kolei Łośno będą to na pewno mniejsze koszty, ale na pewno te drogi, które wymieniłam, na 100% będą wykonane, będą podpisywane umowy z wojewodą, bo to jest dofinansowanie też z budżetu państwa oczywiście na drogi.
No właśnie, tych inwestycji ostatnio w drogi, w powiatach jest dużo, a z drugiej strony mówiło się, że powiaty są po prostu biedne i na inwestycje takie drogowe, duże ich nie stać. Tutaj wydaje się, że ta współpraca samorząd, państwo, no jest konieczna.
Jest konieczna i ona jest bardzo wysoko dofinansowana. Tutaj mamy wsparcie od wojewody bardzo duże i myślę, że tych inwestycji drogowych będzie coraz więcej tak naprawdę, ponieważ Fundusz Inwestycji Samorządowych daje takie możliwości, kolejne 4,5 miliona na drogi, więc myślę, że wykorzystamy je bardzo dobrze i więcej dróg powstanie.
A w Drezdenku jak z kwestią inwestycji drogowych?
Jesteśmy właśnie na etapie przygotowania przetargu na drogę pierwszej brygady. To jest również droga, którą w cyklu trzyletnim realizujemy dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Główna droga, inwestycja na blisko 6 milionów złotych. Także to przed nami. Oczywiście liczymy na wsparcie w kolejnych programach. Do pana wojewody skierowaliśmy 2 wnioski na dofinansowanie zadania przebudowa ulicy Poniatowskiego w Drezdenku, a także na ulicę, na drogę w miejscowości Gościn. Myślę, że tutaj uda się zrealizować. Byłoby wspaniale, gdyby właśnie w tej partycypacji ze środkami rządowymi. I tak jak tu pani starosta, również w naszym powiecie staramy się współpracować i jeżeli tylko nasz powiat uzyska dofinansowanie na drogę w Rąpinie, na wykonanie chodników i remont drogi, to myślę, że samorząd Drezdenka tutaj również wesprze tą inwestycję. A z zadań własnych, które na pewno zaproponuję do realizacji w przyszłym roku i mam nadzieję, że rada, że radni zaakceptują te ulice. Z pewnością będzie to zaułek w Drezdenku. Będzie to zjazd na drogę wojewódzką w Zielonkowie. Bardzo niebezpieczne miejsce, bardzo konieczna inwestycja. Myślę, że uda się wykonać nakładkę asfaltową na ulicy Osiedla Leśnego, na naszym Radowie słynnym. Także plany są dosyć ambitne, ale mam nadzieję, że powoli będziemy je realizować. Jeszcze dodam może ulicę Słoneczną, niedaleko naszego szpitala powiatowego. Już przy szpitalu mamy oddany piękny parking, a myślę, że nasza ulica Słoneczna, w której również zaprojektowaliśmy sporo miejsc parkingowych, jeszcze bardziej usprawni czy odkorkuje troszeczkę tutaj ruch przy szpitalu. Także dość sporo tego, ale też liczę na to, że dużo z tych inwestycji uda się faktycznie w przyszłym roku zrealizować.
No właśnie, to czy się uda, czy nie, będzie zależało oczywiście od budżetu, między innymi. Ten budżet postanowiło wesprzeć państwo w związku z pandemią koronawirusa. Wymyślono Fundusz Inwestycji Lokalnych. Gruchnęła informacja, że w pierwszym rozdaniu wszystkie gminy w Lubuskiem otrzymały pieniądze. Jak to wygląda z punktu widzenia starostwa? Czy też mogliście się starać, czy się staraliście, czy otrzymaliście jakieś dofinansowanie?
Oczywiście w tej pierwszej turze otrzymaliśmy, to właśnie mówiłam o tych 4,5 miliona i tutaj przekazujemy w większości środków na drogi i też te pieniądze w dużej mierze pozwolą nam zrealizować te inwestycje. A jeżeli chodzi o drugi nabór, mamy do 30 września, też będziemy aplikować i tutaj właśnie będziemy aplikować o Centrum Wspierania Rodziny, ale to będzie szerszy zakres, ponieważ chcemy oprócz Centrum Wspierania Rodziny zrobić też drogę, chodnik w Mościcach, bo infrastrukturę wokół też można budować. Chcielibyśmy stworzyć taką trasę rowerową dookoła wszystkich gmin z punktami, w których byłyby serwisy rowerowe oraz takie miejsca piknikowe dla rodzin. Więc mamy pomysł, zobaczymy, czy wsparcie otrzymamy. Mam nadzieję, że pan wojewoda wesprze ten pomysł, tę inicjatywę, bo jest naprawdę rozbudowana i ciekawa.
W skali kraju to jest 6 miliardów złotych. W pierwszym rozdaniu zresztą też tyle było, więc no, pieniędzy jest. Bo samorządy mają pewne koncepcje i wydaje się, że takie szczęście w nieszczęściu, bo pewne drogi się pootwierały dla samorządów, te finansowe i dzięki na przykład takiemu funduszowi jesteście w stanie sfinansować pewne inwestycje i jednocześnie nie rozłożyć budżetu.
No oczywiście, że tak. Te pieniądze naprawdę w dużej mierze pomagają nam, wspierają nas. Tym bardziej trochę baliśmy się, że jednak środki z PIT-ów czy CIT-ów nie spłyną w całości. Nie, okazało się, że w dużej mierze, że nie spłyną. Okazało się, że wcale tak nie jest. Nie jest tak najgorzej. Myślę, że ta sytuacja covidowa trochę też mimo wszystko samorządowcom pomogła, bo środki z budżetu państwa poszły ogromne. I to jest wsparcie, które daje możliwość na wykonanie więcej inwestycji tak naprawdę.
A jeśli chodzi o Drezdenko, to z Funduszu Inwestycji Lokalnych, ile otrzymaliście, jaką sumę otrzymaliście?
Na konto gminy Drezdenko wpłynęło już wsparcie w kwocie 1 170 000. Także naprawdę ogromny zastrzyk i tutaj faktycznie jestem bardzo wdzięczna, że rząd tutaj dostrzegł nasze problemy, te właśnie tutaj samorządowe i to spięcie budżetu, to żebyśmy w żaden sposób nie musieli wyhamowywać inwestycjami. Dzięki temu faktycznie to się udało. Będziemy oczywiście aplikować w tym trybie konkursowym do 30 września. Piszemy projekt, mamy opracowaną dokumentację na wodociąg. Jest to dla nas taka sprawa priorytetowa, bo tu niestety nie ma się czym chwalić, a wręcz wstydzić. Jest na terenie gminy Drezdenko jeszcze 13 miejscowości, które nie mają wody takiej sieciowej, bazują na przydomowych studniach. Także przed nami ogromne przedsięwzięcie. Chcemy zwodociągować Karwin, miejscowość Karwin, ale żeby móc rozwijać sieć wodociągową, musimy stworzyć główną rurę zasilającą. I taki właśnie projekt złożymy teraz do 30 września.
Czekamy więc na decyzję w sprawie projektów składanych przez samorządy. Dziękuję panią za rozmowę, za poświęcenie czasu nam i naszym słuchaczom. Przypomnę, gośćmi Radia Zachód były burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
I starosta gorzowski Magdalena Słomińska.
Dziękuję za rozmowę i życzę miłego weekendu.
No właśnie, miłego weekendu życzymy. Cała redakcja. Dziękuję paniom. Ja dziękuję państwu za uwagę. Audycję realizował Hubert Pietroński. Ja nazywam się Marcin Sasim. Dziękuję. Do usłyszenia. To była audycja Samorządne Lubuskie.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.